Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Tak jak obiecywałam, dzisiaj zapraszam Was na Wasze historie typu catfish. Jeśli ktoś nie za bardzo wie, o co chodzi, w opisie znajdziecie link do odcinka, w którym to wyjaśniam. A w skrócie chodzi o oszukiwanie w internecie w sprawach takich miłosnych, randkowych, podawanie się za kogoś innego na przykład. Przypominam, że jeśli Wy macie ochotę podzielić się jakąś historią, to wysyłajcie na maila kryminalnehistorie@gmail.com i gdy będę tworzyła kolejny tego typu odcinek, jest szansa, że uwzględnię właśnie Waszą historię. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszych historii. Tym razem postanowiłam, że po prostu odczytam Wasze historie. Przypominam też, że w większości historii imiona będą zmienione. Czas na pierwszą historię, a w zasadzie dwie, które opisała mi Marysia. Na początku muszę wyjaśnić coś, co jest bardzo ważne dla tej historii, choć zrozumiałam to po wielu latach. Pochodzę z patologicznego domu. Mój ojciec nadużywał alkoholu, pod którego wpływem wywoływał awantury z moją mamą i mną wielokrotnie. Pił kilka razy w tygodniu. Kiedy był pijany, nie czułam się przez niego kochana, ważna dla niego. Moja mama zawsze była dość chłodna. Nie spędzała czasu ze mną i moją siostrą. Była zajęta ogarnianiem domu, jedzenia, sprzątaniem, kłótniami z ojcem. Nic więc dziwnego, że starałam się w pewnym momencie szukać miłości gdzie indziej, skoro nie miałam jej w domu. Pochodzę z dość małej miejscowości. Najłatwiej jest poznać kogoś przez sieć. Wtedy najpopularniejsze były czaty. Tutaj na chwilę się zatrzymam, bo naszła mnie pewna myśl, a nawet dwie, że w zasadzie to szukanie takiej akceptacji i miłości jest niezależne od wielkości miasta, w którym mieszkamy, bo i w dużym mieście można czuć się samotnym. A druga sprawa, że skoro wtedy najpopularniejsze były czaty, to podejrzewam, że w tym samym czasie buszowałyśmy w internecie. No dobra, wróćmy do listu. Miałam chyba 15 lat. Na czacie poznałam chłopaka. Nie pamiętam teraz, jaki mi wiek podał, ale było to około 10 lat więcej. Było to dla mnie dość sporo, ale pisało mi się z nim bardzo dobrze, więc nie chciałam skreślać tej znajomości. Sama mieszkam na Pomorzu, on natomiast był z Ostrowca Świętokrzyskiego. Odległość mnie zasmuciła, bo jakiekolwiek ewentualne spotkanie okazywało się właściwie niemożliwe. Mój wiek, drugi koniec Polski, to wszystko komplikowało. Przeszliśmy na GG i znów wtrącę. Ja też siedziałam sporo na GG. Nie wiem jak wy, jeżeli wy też, to dajcie znać. On pracował w systemie zmianowym, więc albo po południu pisaliśmy większość dnia na GG, albo do południa SMS-y, jeśli szedł na drugą zmianę. Po pewnym czasie zaczęliśmy pisać na tematy bardziej intymne. W tamtym czasie byłam jeszcze dziewicą, ale seks mnie już interesował, więc pomyślałam, że to fajna okazja, żeby się czegoś dowiedzieć, pofantazjować. Uprawialiśmy później wielokrotnie cyberseks, co teraz po czasie strasznie mnie brzydzi. Wysyłaliśmy sobie zdjęcia erotyczne, wiedzieliśmy oboje jak wyglądamy. I tutaj znów przerwę, bo w głowie pojawił mi się wykrzyknik. I od razu taki przymus, aby to podkreślić, bo wiem też, że słucha mnie wielu nastolatków. A zatem pamiętajcie, co by się nie działo, jak dobrze by wam się z kimś nie pisało, nie wysyłajcie takich zdjęć. Ja wiem, że emocje są duże, napięcie spore, ale to jest jedna z tych kwestii, która potem konsekwencje może mieć przez bardzo długi czas. Od razu mi się kojarzy sprawa, którą już omawiałam na tym kanale i jeżeli jej słuchaliście, to wiecie jak się zakończyła. A chodzi mi o sprawę Audrey, która niestety nie wytrzymała tej presji związanej z takimi zdjęciami. Dlatego pamiętajcie, cokolwiek by się nie działo, nie wysyłajcie takich zdjęć, zwłaszcza ze swoją twarzą. Dobra, wróćmy do listu. Pisał do mnie nawet listy. Przez odległość nie obawiałam się podać mu adresu. Pewnego dnia zaczęłam szukać go na popularnym wtedy serwisie Nasza Klasa. Nie znałam jego nazwiska, ale wpisałam imię i miejscowość, w której mieszkam. Szukałam go, żeby może znaleźć większą ilość zdjęć, zobaczyć go w innych sytuacjach. Udało mi się go znaleźć. Weszłam na jego profil. I tam znalazłam jego zdjęcie z żoną z ich rocznicy ślubu. doznałam szoku. Nie pamiętam, co działo się później. Opowiedział mi swoją historię, że nie udaje mu się z żoną. Chyba planowali nawet rozwód. Na tamten czas miałam myśli samobójcze, bo zakochałam się w osobie poznanej przez internet, która tak mnie okłamała. Niestety, pisałam z nim dalej, ale chyba już nie na tematy intymne. Minęło już ponad 10 lat, więc pewne szczegóły jakoś się zatarły. W końcu postanowiłam zerwać kontakt. Nie pamiętam, czy jakoś mu to tłumaczyłam, czy się żegnałam, czy po prostu przestałam pisać. W pewnym momencie, kiedy Facebook stawał się coraz bardziej popularny, on założył konto i zaprosił mnie do znajomych. Poczułam obrzydzenie, zablokowałam jego profil i nigdy więcej nie miałam z nim nic wspólnego. Na koniec jeszcze taki bonus, ale też nie pamiętam, jak to wyszło. Chłopak trochę mnie okłamał, bo jak pisałam na początku, mówił o wieku około 25 lat. Tymczasem miał jeszcze o 10 więcej. I tak się skończyła pierwsza historia Marysi. Przyznacie, że całe szczęście, że w zasadzie skończyła się w internecie. Ale mogę się domyślać, jaki to jest cios dla nastolatki, gdy oddaje komuś serce, gdy tak bardzo pragnie miłości, a ta osoba ją oszukuje. Tej historii łącznie niepokoją mnie dwie rzeczy. Po pierwsze to, o czym już wspomniałam, czyli te zdjęcia intymne. Po drugie, podanie adresu. Na szczęście tutaj się nic nie wydarzyło. Ten mężczyzna nie miał obsesji na punkcie Marysi i odpuścił. Ale zobaczcie, że 35-latek pisał z 15-latką. I myślę, że komu jak komu, ale wam nie muszę mówić, jak mogło się to skończyć. W każdym razie super, Marysia, że w pewnym sensie ty oprzytomniałaś. I ostatecznie zachowałaś się bardzo dojrzale. No dobra, teraz czas na twoją drugą historię. Kolejna historia dotyczy chłopaka, którego poznałam też na czacie, ale już bardziej lokalnym. Czat był pokojem większej miejscowości, ale oddalonej zaledwie 15 km ode mnie, więc szansa na poznanie kogoś z mojego miasta była duża, a ja nadal szukałam miłości. I rzeczywiście poznałam pewnego Mateusza, który powiedział, że jest o 5 lat starszy ode mnie, co mi bardzo odpowiadało. Po czasie przypadkowo okazało się, że on także się odmłodził o jakieś 5-7 lat. Dokładnej liczby nie pamiętam. Mateusz bardzo szybko przeszedł na tematy intymne i cyberseks. Byłam już bardziej ostrożna, ale po pewnym czasie uległam i dałam się wciągnąć w intymne rozmowy. Spotkałam się z nim przy parku w naszym mieście. Dziwiło mnie to, że nie czekał w umówionym miejscu, tylko bardziej na uboczu, jakby nie chciał zostać zauważony. Kiedy stanęłam w umówionym miejscu, podszedł do mnie, przywitaliśmy się. Tak tylko wtrącę skojarzenie, że w zasadzie jak ja się na początku umawiałam z osobami z internetu, to też zawsze jakoś tak z boku stałam i obserwowałam, ale to raczej było na zasadzie, czy przyjdzie ta osoba, która miała przyjść. Poszliśmy na spacer do parku, gdzie skręciliśmy w dosyć uboczne miejsce, raczej mało uczęszczane. Tam zaczęliśmy się całować. To był pierwszy mężczyzna, z którym się całowałam. Spotykaliśmy się jeszcze kilka razy, ale nigdy nie było to spotkanie na luzie, na spacer, kawę, do kina. W czasie każdego spotkania był jakiś aspekt seksualny. Kurczę, i znów mi się zapala czerwona lampka. Mam jednak takie poczucie, że jak spotykanie się z kimś zaczyna się od takiej intymności i nie ma tutaj tej codzienności, właśnie takiego wyjścia na spacer i tak dalej, to nie idzie to w dobrym kierunku. Tutaj co prawda na razie jedynym oszustwem jest ten wiek, ale zobaczymy, co dalej nam Marysia opowie. Później w tym samym parku, w tym samym miejscu doszło do pierwszych moich kontaktów intymnych. Wówczas polegały one na dotykaniu się w miejscach intymnych. Któregoś razu zaprosił mnie do siebie, do domu, a ja się na to zgodziłam. Było wiadomo, że będziemy uprawiać seks. Byłam dziewicą, więc bardzo się obawiałam, ale jednocześnie czułam, że jestem zakochana w tym chłopaku. Moją miłość zdobył przez poświęcanie mi czasu. Pytanie, co u mnie? Chociaż często przestawał się na jakiś czas odzywać, nie odpowiadał na moje wiadomości. Jednak wracał, a ja miałam złudne poczucie miłości i związku. Po zakończonym spotkaniu napisał mi na GG, że go okłamałam i nie byłam dziewicą. Byłam. Tylko po prostu w drobnym wypadku straciłam błonę, w co mi nie uwierzył. Tak spotykaliśmy się jeszcze kilka razy. Czasem u niego, czasem w nocy nad jeziorem, nad którym mieszkałam. Po czasie nie pamiętam, jak nasza znajomość się zakończyła, ani kto ją zerwał. Z perspektywy lat myślę, że chłopak był i jest typem człowieka, który potwornie kłamie, podaje się za kogoś innego, wykorzystuje młode, naiwne dziewczyny, takie jak ja. Przez te wszystkie historie, prócz powyższych, są jeszcze inne internetowe związki, ale nie mające już wątków catfisha. Nauczyłam się tylko jednego, że mężczyźni to podłe gnojki, którym zależy tylko i wyłącznie na seksie. Każdy z moich chłopaków bardzo szybko zaczynał temat seksu, a ja nie miałam odwagi, by powiedzieć nie. Nauczyłam się, że żeby dostać miłość, trzeba poświęcić swoje ciało, nawet jeśli pewnych rzeczy się nie chce. Powiem ci, Marysiu, że czytam to i mam ochotę cię przytulić, bo tak bardzo zabrakło tutaj miłości, może właśnie w domu, i tej wiedzy o tym, że już jesteś wartościowa i nie musisz na to zasłużyć. Bo byłaś i naprawdę nie musiałaś tego robić, ale wiem, że w tamtym momencie wydawało ci się to jedyną drogą do tego, by poczuć się kochaną. I teraz się kieruję do wszystkich, którzy są gdzieś na podobnym etapie, nieważne jakiej płci, żebyście pamiętali, że jeżeli robicie coś wbrew sobie, to znaczy, że to nie jest dla was. Że osobie, której zależy na was, będzie zależało na tym, abyście się czuli dobrze, a nie na tym, żeby zaspokajać tylko swoje potrzeby. Natomiast jeżeli widzicie w sobie też takie silne przekonania, być może błądzicie często w relacjach, to może jest to moment, aby z kimś o tym porozmawiać, żeby na spokojnie to omówić i zobaczyć, że może być inaczej. I na koniec jeszcze słowo od Marysi. Na koniec optymistyczny aspekt historii, żeby nie było tak ponuro. Od 6 lat jestem w związku z mężczyzną poznanym w realu. Wspólny kolega mojej znajomej miał mi jednorazowo pomóc, a został na całe życie. Dziś jesteśmy 2,5-letnim małżeństwem z 3-letnim potworkiem u boku. Bardzo się cieszę, Marysiu, i życzę, żebyście jak najdłużej się tym cieszyli. Dziękuję, że zechciałaś się podzielić z nami swoimi historiami. Myślę, że są bardzo pouczające. Teraz czas na historię Magdy. Miałam wtedy 15-16 lat. 3 lata wcześniej wykryto u mnie poważną chorobę przewlekłą, a kilka miesięcy wcześniej przeszłam ciężki epizod depresyjny. Nie bardzo radziłam sobie z tymi przeżyciami i trudnymi emocjami. Byłam smutna i przygnębiona. Może wyda się to głupie, ale poczułam więź ze znalezioną za granicą subkulturą emo. Tak wtrącę, że ja w swoim życiu też miałam taki krótki epizod, że bardzo fascynowała mnie ta subkultura i nawet próbowałam się gdzieś jakoś w nią wkraść, ale nie za bardzo mi wyszło. Chyba odwagi zabrakło. Bo jeśli nie za bardzo kojarzycie, o jaką subkulturę chodzi, to w skrócie powiem, że była bardzo wyrazista. Wiem, że potem zrobiła się na to moda, ale dla mnie była to zupełnie inna sprawa. Znalazłam w sieci grupy osób, które też w dużej mierze miały trudne przeżycia i były dla mnie wsparciem. Bardzo tego potrzebowałam. Z racji, że w realnym świecie nie miałam zbyt wielu przyjaciół, którzy by potrafili zrozumieć, co przechodzę. U nas było to wtedy jeszcze niszowe. Znalazłam zagraniczne portale i na jednym z nich napisała do mnie Agata. Tak się przedstawiła. Miała pseudonim Nana i była powiązana również z japońskimi fascynacjami. Szybko znalazłyśmy wspólny język. Okazało się, że ma brata Jarka, zwanego też Aoi. Pisałyśmy już wtedy przy pomocy gadu-gadu, trochę na zmianę raz z jednym, a raz z drugim. Mieszkali kilkaset kilometrów ode mnie, więc nie miałam nadziei na szybki kontakt na żywo. Z czasem Nana rozmawiała ze mną coraz rzadziej, a moja przyjaźń z Jarkiem kwitła. Bardzo mi imponował, był muzykiem, osobą bardzo zaangażowaną w sztukę i o dużym poczuciu humoru. Zdobył moją sympatię i nie dziwiło mnie, gdy opowiadał mi o coraz to nowszych swoich niezwykłych nieszczęściach. Miał rzadką białaczkę, której nie mógł leczyć, bo miał zespół XXY. Był też gejem i miał trudne życie rodzinne. W czasie znajomości zapoznał chłopaka, który go zgwałcił. Rozmawialiśmy razem nieraz nawet kilkanaście godzin na dobę. Mój świat zaczął się kręcić wokół Jarka i jego problemów. Płakałam, przeżywałam. Moja rodzina zaczynała się martwić. Trwało to około 2-3 miesięcy. I myślę, że na swój sposób nieco się zakochałam. Wiem, że głupio to brzmi, ale Jarek umiał mówić to, co chciałam słyszeć. Czułam się kimś wyjątkowym i bardzo mi to imponowało. Był mi bardzo bliski, ale od pewnego czasu nasze rozmowy zaczęły się stawać rzadsze. Było mi z tym trudno, ale ponoć nie umiał ze mną rozmawiać jak kiedyś. Następne było zdarzenie, gdy dalecy znajomi zaczęli składać publicznie mu i na nie życzenia urodzinowe. Mnie podał inną datę wtedy. Na pytanie o to obraził się, kazał mi tego nie ujawniać, bo on od kogoś z nich otrzymywał pieniądze i postawiłoby go to w złym świetle. Było to dla mnie trudne, bo znaliśmy się tylko z sieci, a małe kłamstwo niszczyło moją wiarę również w inne słowa. Jarek bardzo się tym zdenerwował, uciął ze mną kontakt. Załamałam się, mój stan drastycznie się pogorszył w wyniku stresu. Z dnia na dzień straciłam kogoś bliskiego. Nie umiałam się pogodzić z tym wiele tygodni, a i tak boli do dzisiaj. Wysyłał mi zdjęcia z moim nickiem, więc nie sądzę, by wszystko było fałszywe. Natomiast uważam, że prawdopodobnie oszukała mnie kobieta. Niewiele znalazłam informacji w sieci o nich poza tym, co wiedziałam. Mam żal, bo bardzo to przeżyłam, a i tak miałam wiele stresu w tamtym czasie. Będzie mi miło, jeżeli zdecydowałabyś się wspomnieć o tym. Mam nadzieję, że kiedyś znajdę prawdę i osoby, których też oszukali. Chciałabym poznać prawdę mimo tylu lat. Madziu, bardzo mi przykro, że trafiła ci się taka historia. Nie wiem jak słuchacze, ale ja z twoich słów wyczułam wiele cierpienia. I naprawdę jest mi przykro, że w momencie, gdy tak bardzo potrzebowałaś jakiegoś wsparcia, trafiłaś na kogoś, kto gdzieś jeszcze dołożył ci cierpienia. Oczywiście najłatwiej jest ocenić, że nie powinniśmy ufać osobom poznanym w internecie, ale myślę, że każdy, kto choć raz poznał kogoś w ten sposób, wie, że to nie jest takie łatwe. Bo trudno trzymać emocje na wodzy, nawet jeżeli ta osoba jest obca. A mam nawet poczucie, że w internecie dużo łatwiej się przed kimś otworzyć niż na żywo. W ogóle mam takie poczucie, że to jest problem w dzisiejszych czasach. Oczywiście nie wiem jak było wcześniej, pewnie też ludzie borykali się z podobnymi odczuciami, ale jakoś mam wrażenie, że ten internet jeszcze potęguje tę samotność. Ja też wiele czasu spędziłam w internecie, też w ten sposób gdzieś starałam się poradzić ze swoją samotnością i było mi tak dużo łatwiej. Też miałam poczucie, że jakoś łatwiej się poznać pisząc niż na żywo rozmawiając. Więc rozumiem, dlaczego tak łatwo można komuś zaufać, nawet jeżeli go osobiście nie znamy. Co do samej historii, to trudno mi ocenić, z kim rozmawiałaś, bo tych danych tak naprawdę zbyt wiele nie mamy. Brzmi jednak, że też była to jakaś zagubiona osoba, która być może nie do końca siebie akceptowała. A jeżeli ta osoba by nas słuchała i chciałaby dać ci odpowiedź, to byłoby super. Natomiast to, co mogę też dodać od siebie, to może po prostu czasami lepiej odpuścić. Zostawić przeszłość za sobą, bo to, że cię zranili lub zraniła ta osoba, to już jakby jest fakt i tego nie zmienisz. A mam takie poczucie, że im dłużej będziemy się nad tym zastanawiać, tym bardziej będziemy rozgrzebywać te rany. Więc może dobrze, że to się ucięło i teraz możesz się skupić na innych osobach. Życzę ci też dużo zdrówka i mam nadzieję, że teraz się czujesz lepiej. Dziękuję, że podzieliłaś się z nami swoją historią. I czas na ostatnią wiadomość, tym razem od Marty. Działo się to ponad 10 lat temu. Miałam wtedy około 16 lat. Bardzo dużo grałam w roleplay na forach internetowych. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest, polega to na wspólnym pisaniu opowiadań z innymi. Każda osoba kieruje jedną z postaci, opisuje jej reakcje, słowa i kawałek fabuły. I tak pisząc na zmianę, tworzy się różne historyjki. Poznałam w ten sposób mnóstwo osób. W tym wiele później w realu i wiele z tych znajomości czy przyjaźni utrzymało się przez lata. Dużo czasu spędzałam więc przy komputerze. Potrafiłam rezygnować z wyjść ze znajomymi, nie angażowałam się w żadne hobby, bo pisanie z ludźmi zarówno wymyślonych historii, jak i poznawanie się na gruncie realnej osoby, a nie postaci z gry, pochłaniało mój czas. Poznałam wtedy osobę, która odgrywała chłopaka mojej postaci w grze. Nie był to pierwszy raz, nie traktowałam tego jakoś poważnie. Nie byłam nawet pewna, czy czasem nie stoi za tym dziewczyna. W fikcyjnym świecie można było wcielić się w kogokolwiek, więc gra inną płcią niż się miało nie było czymś niezwykłym ani złym i zwykle osoby się do tego przyznawały. Chyba wszyscy z nas odróżniali różnicę tego, co się dzieje w grze, a kim jesteśmy naprawdę. Nasze postacie mogły się nienawidzić w grze, a my mogliśmy być przyjaciółmi poza nią. Można było odgrywać postać starego czarodzieja, kiedy było się tylko 15-letnią dziewczyną. Z czasem zaczęłam pisać z tą osobą prywatnie, poza rozgrywką. Przedstawił mi się jako Franciszek. Teraz po odsłuchaniu kilku katfiszowych historii zaczęłam zauważać, że imię katfisza jest zawsze jakieś bardzo wymyślne. Wtedy nie miałam o tym pojęcia, byłam nastolatką, ufną i naiwną. Był gdzieś w okolicach mojego wieku i tak się złożyło, że był kuzynem mojej koleżanki. Nazwijmy ją umownie Zosia. Zosię również poznałam na tym samym forum gry. Okazało się, że mieszka ona bardzo blisko mnie, chociaż w innym mieście, więc szybko poznałyśmy się w realu. Poznałam jej znajomych, siostrę, kilka razy u niej nocowałam. Naprawdę szczerze ją polubiłam. Była bardzo ciekawą osobą. Chociaż nie grała tyle co ja, miała zdecydowanie więcej życia realnego niż komputerowego. Z tego, co zdążyłam wydedukować z jej sytuacji, tego jak wyglądał jej dom, jej rodzice byli bogaci. Często zostawiali ją samą w domu na kilka dni, co dla mnie jako nastolatki wydawało się rajem na ziemi i bardzo jej tej wolności zazdrościłam. W tym czasie bardzo zbliżyłam się z jej kuzynem. Byłam nim zauroczona. On dawał mi sygnały, że jest zainteresowany. Ale wtedy byłam zbyt nieśmiała, żeby zrobić jakiś krok czy czegoś od niego oczekiwać. Poza tym, on mieszkał na zupełnie drugim końcu kraju, co wtedy było dużą przeszkodą. Kochałam się w nim skrycie i marzyłam, żeby był odważniejszy niż ja i wyszedł dalej niż niewinne flirty. Był naprawdę idealnym chłopakiem, dżentelmenem, o dziewczynach wypowiadał się z szacunkiem. Był dojrzały, pięknie się wypowiadał. Całkowite przeciwieństwo chłopców, których znałam wtedy, bo większość 16-18-latków było po prostu durnych, dziecinnych czy zboczonych. Na etapie popisywania się, kozaczenia przed innymi. Franciszek był też adoptowany i miał chore serce, przez co krajało się moje, bo bardzo chciałam, żeby zaznał więcej szczęścia w życiu. W okresie Bożego Narodzenia poprosiłam go o mały prezent, by wysłał mi swoje zdjęcie. Portale społecznościowe dopiero raczkowały. Nasza klasa robiła się coraz bardziej popularna. O Facebooku nie miałam wtedy zielonego pojęcia. Nie widziałam go nigdy wcześniej, a pisaliśmy od kilku miesięcy. Wysłał mi zdjęcie. Co wtedy powinno wzbudzić moją podejrzliwość, a tego nie zrobiło, to to, że plik zdjęcia nazywał się franek.jpg. Zwykle ludzie nie zmieniają tytułów zdjęć, tym bardziej nie na swoje własne imię. Pomyślałam tylko wtedy, że pewnie wybierał ze swoich zdjęć to jedno najlepsze, jakie chce mi wysłać i dlatego nadał mu inną nazwę. Po jakimś czasie, jak między nami zaczęło dochodzić do jakichś tam wyznań, okazało się, że Franek wyprowadza się do Australii, bo jego rodzice dostali tam pracę. Opowiadał mi sytuacje, które tylko potwierdzały, że jest to realne. Powiedział na przykład, że gdy wrócił do domu, jego tata spakował jego komputer, a on na szybko musiał go znowu rozpakować, żeby móc mi odpisać ostatni raz i inne takie. Podał mi swojego maila i powiedział, że na razie nie będzie miał internetu po przeprowadzce, ale będzie w stanie wysłać mi wiadomości rano przed szkołą z pracy swojej mamy. Więc pewnego razu napisał mi coś w mailu, a ja sprawdziłam, która niby była godzina w Australii. I wtedy odkryłam, że jego wiadomość nie pokrywa się z tym, co mi opowiadał. Spytałam go o to i wtedy zamilkł i nie odpisał nic. Oskarżyłam go o oszukiwanie, wygarnęłam mu wszystko, że mnie okłamał, że wcale nie jest w Australii i tak dalej. Po jakimś czasie bez odpowiedzi zaczęłam się martwić. Przypomniało mi się, że miał chore serce. I wtedy mój szalenie naiwny umysł dopowiedział sobie wyjaśnienie. Oczywiście wiadomo było, że przeprowadzkę do Australii sobie wymyślił, ale czemu? Przecież to taki dobry, słodki chłopak. Pewnie chciał mnie chronić, pewnie coś się stało, a on nie chciał mnie martwić. Odepchnął mnie, żebym nie cierpiała. Minęło wtedy kilka tygodni od moich wiadomości. Napisałam do niego kolejnego maila z pytaniem, czy to chodziło o jego zdrowie. Spytałam, czy wszystko jest okej. I dalej, nie mając odpowiedzi, postanowiłam zaczepić jego kuzynkę. Wysłałam jej krótkiego SMS-a. Hej, jak żyjesz? Jej odpowiedź zmiotła mnie z nóg. Żyję, w przeciwieństwie do niektórych. Dopytałam się i tak. Chodziło o Franka. Miał operację serca i zmarł. Mój świat się zawalił. tego, ile przepłakałam, nie da się opisać. Spotkałam się z jego kuzynką, ona mnie pocieszała. Wyłam dnie i noce, powiedziałam o tym, co się stało moim rodzicom. Nie wiedzieli wtedy o tym, że spotykałam się z ludźmi z internetu. Jak spałam u Zosi, to mówiłam im, że jestem u innej koleżanki. Teraz wyjawiłam im wszystko i nie będzie zaskoczeniem, że dostałam wtedy szlaban stulecia, a moi rodzice mocno się pokłócili, bo obwiniali się o to nawzajem. Kto gorzej pilnował dziecka, że nie wiedzieli, gdzie jestem i co robię. Po jakimś czasie spytałam się Zosi o szczegóły. Powiedziała mi wtedy, że to, co się stało, jest bardzo bolesne i nie chcę przez to znowu przechodzić. Wtedy wybuchłam. Powiedziałam jej, że go kochałam, ale nigdy tego nie powiedziałam. I wyznałam, że napisałam mu okropną wiadomość o tym, że jest kłamcą i teraz bardzo mnie to boli i gryzie, bo nie mam pojęcia, czy ją w ogóle odczytał przed śmiercią. Zosia powiedziała coś, co w pewnym sensie było dla mnie inspiracją tego, co zrobić później. Napisała, że nie ma pojęcia i mi na to nie odpowie, a na pocztę mu się przecież nie włamie. Więc żebym po prostu odpuściła i starała się ruszyć do przodu. Jakiś czas później po tym przeglądałam sobie naszą klasę. Nie wiem, co mi wtedy strzeliło do głowy, ale postanowiłam ustawić filtr wyszukiwania ludzi na mój przedział wiekowy i pooglądać sobie chłopaków w okolicy. Ciągle miałam w głowie Franka, ale idąc ideą komedii romantycznych, pomyślałam, że może znajdę nową miłość i to uleczy mój ból. Jakie było moje zaskoczenie, gdy znalazłam zdjęcie Franka. Ale jak można się domyślić, nie nazywał się Franek i uczył się w tej samej szkole co Zosia. Wiedziałam już, że padłam ofiarą oszustwa, ale nie do końca rozumiałam, kto za tym stoi, dlaczego i co się stało. I wtedy przypomniał mi się tekst o włamaniu na pocztę. Weszłam na stronę poczty, chyba to był onet.pl i wybrałam podpowiedź do hasła. Było to pytanie o numer szkoły. Najpierw wpisałam je cyfrą rzymską, czyli przykładowo X. Nie zadziałało, ale kiedy użyłam wersji arabskiej, mogłam zmienić hasło i dostałam się na pocztę Franka. Okazało się, że odczytał obie moje wiadomości. Poza tym zarejestrował się na kolejnych forach Roleplay i podrywał tam dziewczyny. Ze wściekłości zrobiło mi się czerwono przed oczami. Od razu weszłam na naszą klasę i napisałam do tamtego chłopaka. Teraz nazwijmy go na przykład Kamil. Kamil nie miał pojęcia, dlaczego nazywam go kłamcą i mówię o jakichś grach i forach. Był zupełnie zaskoczony i skołowany. I jak w końcu uwierzyłam, że to nie on, to opowiedziałam mu swoją historię. Był bardzo przejęty tym, że ktoś używał jego fotki do oszukiwania innych. Zaczął węszyć i zastanawiać się, kto mógłby to zrobić i w sumie tylko to go martwiło. Za bardzo nie przejmował się moją historią. Napisałam wtedy do Zosi, czy Franek na pewno umarł. Zaczęła ckliwą historię, jak to bardzo cierpi i jakie bolesne jest to, że jej ciągle o tym przypominam. Wtedy wyznałam jej, że włamałam się na pocztę Franka i że znalazłam Kamila, któremu ukradziono zdjęcie. Zaczęła mnie przepraszać i mówić, że to był pomysł Franka, że ona była tylko posłańcem, że on ją zmanipulował i przekonał, że tak będzie lepiej. Poprosiłam, żeby powiedziała Frankowi, żeby do mnie napisał na gadu-gadu. Napisał mi wtedy coś w stylu, że wie, że jest dupkiem, że w sumie cieszy się, że ktoś, czyli ja, mu to w końcu wygarnął. Że przeprasza, że jest takim wielkim gnojkiem i na nic nie zasługuje. I to mi wystarczyło. Wyjaśniłam sprawę Kamilowi. Nie chciałam wyjawiać tożsamości Zosi. Powiedziałam tylko, że to ktoś z jego szkoły. Miałam wtedy lekką nadzieję, że się z nim zaprzyjaźnię, bo poznaliśmy się w tak burzliwych okolicznościach, ale ostatecznie przestał ze mną pisać. Pewnie sam nie wierzył w to, co mi się przydarzyło i uznał mnie za bajkopisarza. Z Zosią kolegowałam się potem jeszcze przez jakiś czas, ale ostatecznie nasze drogi się rozeszły. Miała wtedy inną dramę z naszym wspólnym znajomym, a ja poznawałam coraz więcej ludzi i tworzyłam fikcyjne historie. Więc jakoś mi ta cała sprawa przeszła. Dopiero teraz, po wysłuchaniu wielu katfiszowych historii, zrozumiałam, że Frankiem była pewnie Zosia. Nie mam pojęcia, czemu postanowiła się zabawić w coś takiego ze mną. Kiedy byłyśmy dobrymi koleżankami i dobrze się razem bawiłyśmy. Dlaczego wymyśliła postać i historię, kiedy mogła to zrobić legalnie i bezpiecznie w grze roleplay, w którą grałyśmy? Które przecież polegały na tworzeniu wymyślonych postaci, związków między nimi i historii, czyli dokładnie to, to zrobiła. Minęło już tyle czasu i o całej historii zapomniałam, aż do momentu, gdy znalazłam twoje podcasty z historiami widzów, które tak bardzo przypominają mi moją własną. Zosia jest w moim wieku i nawet zastanawiam się, czy znowu nie znaleźć jej na Facebooku, nie wygarnąć jej tej sytuacji, która realnie wtedy dużo namieszała w moim życiu. Ale być może była też dziwną i głupią nastolatką i być może wstydzi się tego, co zrobiła. Taką mam nadzieję. Dziękuję, Marta, za tę historię. Bardzo fajnie, że chciałaś się z nami nią podzielić. Myślę, że raczej intuicja cię nie myli. Przynajmniej ja też miałam takie wrażenie, że Franek i Zosia to ta sama osoba. Z tego, jak opisałaś dzieciństwo Zosi w tym okresie nastoletnim, to brzmiało to tak, jakby była samotna. I być może to jest odpowiedzią na to, że chciała się poczuć dla kogoś ważna, że może to odgrywanie ról za bardzo jej się spodobało i w pewnym momencie zapomniała postawić tej ważnej granicy między światem online a światem rzeczywistym. Pewnie dobrze by było, żebyś zostawiła to już ze sobą, bo tak jak wspomniałaś, było to dosyć dawno temu i pewnie teraz Zosia już nie do końca myśli o tym, co wtedy się wydarzyło. To są ogólnie takie sytuacje, które nam ciążą i potrzebujemy tego wyjaśnienia, potrzebujemy tej kropki nad i rozwiązania tej sprawy. Często więc szukamy tej konfrontacji, żeby jakoś nam ulżyło. Ale pytanie brzmi, czy po takim czasie jeszcze faktycznie, Marta, potrzebujesz tej konfrontacji? Czy chcesz jakoś to rozgrzebywać? Mam nadzieję, że teraz wokół ciebie są prawdziwi przyjaciele, którzy są z tobą szczerzy. Moją uwagę w twojej historii zwrócił też wątek rodziców, bo jak tak sobie pomyślałam, że właściwie prowadziłaś życie, o którym oni nic nie wiedzieli i jak nagle się dowiedzieli, to naprawdę to musiało być trudne. Przy okazji mam też w głowie te wszystkie sprawy kryminalne, gdzie właśnie znika nastolatka, a rodzice nagle zupełnie nic o niej nie wiedzą. I tak sobie pomyślałam, że też dobrą lekcją z tej historii byłaby właśnie ta nasza relacja z rodzicami, albo w zasadzie wasza, i mówię tu też do młodych osób. Bo ta zasada, żeby chociaż jedna osoba wiedziała, gdzie my jesteśmy i co się z nami dzieje, jest naprawdę ważna. No i też myślę, że jeżeli słuchają mnie rodzice, to jest taki punkt do zastanowienia się. Jak postępować, jak rozmawiać z dzieckiem, żeby takiej sytuacji nie było. A na koniec pytam was, jak podobały wam się te historie, jakie lekcje wy z nich wyciągacie. I przypominam, że jeżeli chcecie się podzielić jakimiś swoimi historiami, to podsyłajcie na maila. A ja wam dzisiaj dziękuję za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.